Dyskusyjny klub radiowy.
Proszę Państwa, w Dyskusyjnym Klubie Radiowym proponuję Państwu dzisiaj rozmowę o raporcie poświęconym kulturze województwa podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski i Wojewódzki Dom Kultury przeprowadziły badania regionalne instytucji kultury, ale też rozmaitych zjawisk związanych z kulturą. Przedstawiam Państwu gości programu. Pan dr Dominik Porczyński, witam, dzień dobry. Socjolog kultury, autor opracowania. I pan Jakub Izdebski, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który współpracował przy badaniach i ich analizie. Panowie, dlaczego taki raport jest potrzebny? To trochę pytanie retoryczne, ale bardzo mnie motywacje Państwa interesują, by tego typu badania przeprowadzić i taką diagnozę przygotować.
Jeżeli chodzi o mnie jako badacza, to jest zawsze ciekawość, jak to wygląda. Co innego, kiedy funkcjonujemy w swoich małych bańkach, kiedy widzimy, jak nasi znajomi, którzy też pracują w instytucjach kultury, ale też korzystają z ich oferty, funkcjonują, to jest jedno, ale nigdy nie wiemy, jak te 99% społeczeństwa województwa odbiera te kwestie, więc tutaj to jest ciekawość, ale też chyba jakieś poczucie
misji?
Misji, tak. Mhm. Nauka to też misja, mógłbym powiedzieć. To jest ciekawość, ale też misja. Kiedy Wojewódzki Dom Kultury wyszedł z taką koncepcją badania, nie zastanawiałem się długo, bo po prostu było coś, co jest potrzebne, co też jest potrzebne decydentom, bo najlepiej podejmować decyzje na bazie konkretów.
Wojewódzki Dom Kultury to niezwykle ważna instytucja w naszym regionie. Co więcej, jedna z niewielu tego typu w Polsce. Więc myślę, że tym bardziej taka odpowiedzialność za to, jak kultura w regionie jest kreowana, w jaki sposób funkcjonuje, ważniejsza.
Jest co najmniej dwa powody w gruncie rzeczy, dlaczego ten raport jest. W swoich statutowych zapisach mamy prowadzenie takiej działalności właśnie diagnostycznej, a przygotowanie, badanie kultury w regionie, to jest raz. Druga sprawa, że w gruncie rzeczy, nie oszukujmy się, tego typu badań jakoś szczególnie wiele nie ma, które by wskazywały na to, nie wiem, jak funkcjonuje kultura, co dalej z tą kulturą, co my powinniśmy robić w pewnym sensie, w jakich kierunkach, gdzie mamy jakieś braki. Trzeci powód to jest to, co powiedział Dominik wcześniej, ciekawość i poczucie misji. No jakby poruszamy się w jakimś obszarze, ale chcieliśmy wiedzieć, czy tą naszą rolę spełniamy sensownie tak naprawdę. I czy my możemy, nie wiem, w jakiś sposób wesprzeć tych, którzy są poza nami. Ta nazwa wojewódzki, no w pewnym sensie do czegoś też zobowiązuje. O to chodzi.
Ale pomyślałem, że niezwykle trudno przeprowadzić takie badania, bo ta różnorodność instytucji kultury jest olbrzymia. Mamy oto biblioteki, teatry, galerie, muzea, fundacje. Mamy też całą masę instytucji, które są na przykład prywatnymi inicjatywami, a dotyczą działalności kulturalnej. Jak to wszystko zmierzyć tymi samymi narzędziami? Wydaje mi się to naprawdę skomplikowane.
I takie jest. Pan redaktor zwrócił słuszną uwagę na coś, co też w polu badawczym jest nazywane rozszerzonym polem kultury. Kultura dzieje się nie tylko poza instytucjami, ale też coraz częściej jest takim elementem aktywności oddolnej, czyli też czasami mieszkańcy osiedli podejmują takie działania.
Albo środowiska jakieś.
Tak, środowiska. To oczywiście też jest zauważalne jakby w takiej postępującej demokratyzacji samorządów, bo pojawiają się te budżety lokalne, które mogą wnioskować mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Tego nam akurat się nie dało zbadać, ale to też wynika z tego faktu, że przy badaniach trzeba podejmować decyzje. Mamy ograniczoną ilość środków, mamy ograniczoną ilość czasu i zawsze się z czegoś rezygnuje, co nie znaczy, że w przyszłości nie będziemy badać tej sfery. Więc na razie to było bardziej podejście też, zaprojektujmy badanie, zobaczmy jak nam przejdzie, sprawdźmy narzędzia, sprawdźmy jaka będzie reakcja, otoczenie na to badanie. Więc zaprojektowaliśmy takie narzędzie, które było bardzo żmudne, ale też kwestionariusze były bardzo obszerne.
To była taka specjalnie przygotowana ankieta, prawda?
Tak, tak. To była ankieta wypełniana przez przedstawicieli tych instytucji. Ona była dystrybuowana za pośrednictwem internetu, co też ma swoje wady i zalety. trzeba było ją tak zaprojektować, żeby każda z tych instytucji oraz organizacji pozarządowych, bo też uwzględniliśmy organizacje pozarządowe, mogła coś od siebie dać. Pewne rzeczy będą nieporównywalne. Kwestia specyfiki personelu. W przypadku instytucji samorządowych, no bo jednak w województwie podkarpackim przede wszystkim są to samorządowe instytucje kultury, specyfika obejmuje zatrudnianie na etaty albo na umowy cywilnoprawne. Z kolei organizacje pozarządowe...
No to jest działalność zazwyczaj charytatywna.
Tak, tak, tak. Oczywiście mają jakieś środki. Te środki są bezpośrednio wydatkowane na te konkretne przykłady działalności, więc to nie do końca jest porównywalne.
No jeszcze jedna rzecz bardzo ważna i różnicująca te instytucje kultury. Siedziba, miejsce, w którym funkcjonują, tak, prawda? Tak. To centrum, którym jest Rzeszów, no, dominuje.
Tak.
Inne miasta pewnie próbują jakoś nadążyć za tym centrum, a co dopiero mówić o małych miastach, miasteczkach i wioskach?
To był bardzo istotny element tego badania. Skonstruowaliśmy coś, co zostało nazwane indeksem peryferyjności. To wynika bezpośrednio z teorii socjologicznej, ale nie będę się tutaj w niuanse wdawał. Generalnie chodzi o to, że podmioty jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują na wielu płaszczyznach. W przypadku województwa podkarpackiego niewątpliwie tutaj myślę, że nie będziemy się o to kłócić, centrum jest Rzeszów. I to właśnie wpływa na specyfikę instytucji, które tutaj funkcjonują. Mamy Wojewódzki Dom Kultury, mamy...
Wojewódzką Bibliotekę na przykład
Miejską. Tak,
mamy silne teatry.
Tak, czyli instytucje, które oczywiście, to nie jest tak, że nie ma teatrów poza województwem, ale jednak powiedzmy status Teatru Siemaszkowa jest specyficzny. Filharmonia Podkarpacka, tak. Czyli ta oferta jest zupełnie inna niż powiedzmy oferta gminnego ośrodka kultury, który funkcjonuje przykładowo gdzieś w Bieszczadach.
Ale chcecie prężnie pana...
jeszcze do tego się nakłada tutaj w wypadku Rzeszowa, bo my mówimy o województwie, ale jeszcze prężnie działające jakby instytucje miejskie.
Chcecie panowie powiedzieć, że województwo podkarpackie jest tutaj szczególne, bo to jedno miasto tak mocno dominuje w dziedzinie kultury. Gdybyśmy wzięli, nie wiem, aglomerację śląską na przykład, albo mówili o województwie małopolskim. Czy te instytucje kultury rozkładają się wtedy szerzej na inne miasta, czy też, no nie wiem, Kraków też jest niebywale dominujący?
Myślę, że to jest specyfika Polski, być może też innych krajów, nie mam takich danych, ale no jednak te siedziby województw, te największe miasta, jakby nie było w danych województwach, dysponują nieco innymi narzędziami, inną ofertą, tak? Są potężniejsze, bo też mają większe budżety, ale co nie znaczy, że jednostki funkcjonujące w półperyferiach lub peryferiach funkcjonują gorzej. Po prostu są na pewno różnice w budżetach. To jest jedna kwestia. Też jest na pewno inne zapotrzebowanie społeczności lokalnych. To nam wyszło z badań. Co jeszcze tutaj chciałbym dodać? Dla potrzeby badania Rzeszów był niewątpliwie centrum, ale pozostałymi takimi centrami były też te największe miasta w naszym województwie, czyli Stalowa Wola i Mielec, ale też były miasta wojewódzkie.
Czyli Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg.
Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, bo one też jeszcze z tej przeszłości odziedziczyły pewne jednostki, które też były takimi lokalnymi centrami.
No już nie mówiąc o tym, że na przykład środowisko rozmaitych dziedzin artystycznych Przemyślu jest niezwykle bogate i aktywne.
Nawet tutaj powiem, że w zeszłym tygodniu byłem na wyjeździe naukowym we Włoszech i podczas rozmowy padło słowo Przemyśl. Aha, to tam była ta twierdza. No tak, tak.
Skojarzenie na tych
Skojarzenie jest bardzo proste. Żeby nadać tutaj ten element obiektywności, naukowości temu podziałowi, obliczyliśmy ten indeks peryferyjności, który opierał się między innymi na infrastrukturze, siedziby jakich władz znajdują się w tych miejscowościach, ale też wykorzystaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego, czyli to wyszło jakby jednoznacznie, że no mamy te centra, jest takim głównym centrum jest oczywiście Rzeszów, ale mamy lokalne centra, takie jak Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola czy Krosno. I potem mieliśmy miejscowości półperyferyjne. To były albo te średnie miasta, albo miejscowości, które gdzieś są w dosyć bliskim sąsiedztwie jednak tych centrów. Czyli na przykład gmina Świlcza będzie miała charakter półperyferyjny, ponieważ jest zaraz przy Rzeszowie i też jest bardzo silnie zintegrowana z Rzeszowem. Podobnie będzie z gminą Łańcut, ogólnie powiatem łańcuckim.
Ten kontekst peryferyjności, półperyferyjności czy centrum, w pewnym sensie on niesie taką sobie
negatywną konotację.
Absolutnie nie było tu takiego ani zamierzenia, ani takiego kontekstu. Oddalenia od kultury, mniejszego zaangażowania.
Nie chodzi o zmarginalizowanie tych środowisk.
Tak, dokładnie.
Bardzo często w tych mniejszych miejscowościach toczą się wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie, często przekraczające poziom centrum, o którym wspominaliśmy.
Tak, na przykład folkowisko. Terytorialnie jest to obszar peryferyjny, natomiast znaczenie jest, imprezy jest duże. W Bieszczadach też się dzieją rzeczy, które mają znaczenie ponadlokalne. To jest kwestia oczywiście geograficzna, ale ona też się przekłada na inne rzeczy, jak na przykład inne zasoby finansowe, inne możliwości, ale też inne zapotrzebowanie tych społeczności lokalnych. W Rzeszowie może być inne, w Bieszczadach, poza Sanokiem może być inne.
Czy ważna dla panów była statystyka? To znaczy, czy udało się panom policzyć, ile instytucji kultury w naszym województwie funkcjonuje? Czy to jest w ogóle, czy dla tego typu badań jest to istotna informacja?
Jeśli mamy używać tych narzędzi statystycznych, no to powiedzmy, musi mieć jakiś punkt wyjścia. Naliczyliśmy, że jest ich ponad 600. To było tak docelowo.
To było nawet jeszcze więcej w gruncie rzeczy. Jest baza NGO-sów na przykład, którą tam można sobie jakoś filtrować w gruncie rzeczy i jeśli ją przefiltrujemy, ustawimy, no to samych NGO-sów wychodzi ponad 500. Plus do tego policzyć właśnie wszystkie jednostki kultury, domy kultury, biblioteki, teatry, to więc pewnie by nam wyszło tego nawet około 900. Z tym, że część z tej bazy, nie oszukujmy się, zwłaszcza w wypadku NGO-sów, często jest tylko
szyldem
w bazie w gruncie rzeczy. Tak naprawdę jest coś zarejestrowane, albo przestało działać, albo działa tylko od czasu do czasu, od inicjatywy do inicjatywy. To wyszło też przy tych naszych badaniach tak naprawdę.
To porozmawiajmy o wnioskach, które płyną z raportu Diagnoza Kultury 2023. Gdyby spojrzeć tylko na pewne charakterystyczne zdanie, które panowie zawarliście w tej diagnozie, sumujące badania, to brzmi ono tak. Kultura na Podkarpaciu jest kobietą w średnim wieku.
Tak.
Co to znaczy?
To jest, powiedzmy, pewna kwintesencja, pewnym uproszczeniem tego, co udało się przynajmniej w tej kwestii zatrudnionego personelu wybadać, ale pokazuje nam coś. Pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, na feminizację zawodu. To oczywiście, co nie znaczy, że mężczyźni nie pracują. Natomiast zwłaszcza w tych instytucjach peryferyjnych 3 na 4 osoby zatrudnione to są kobiety. Troszkę ta sytuacja się zmienia w przypadku instytucji centralnych. Było 60%. Najlepiej wygląda to w półperyferyjnych. Jest jakby zbliżone te proporcje. Co to mówi? No, pokazuje nam, że albo kobiety mają większe predyspozycje, a mężczyźni mniejsze, albo że jest coś, co bardziej przyciąga tutaj kobiety albo mężczyznę. No i tutaj prawdopodobnie będzie chodziło o wynagrodzenia.
Niemal z definicji wynagrodzenia w kulturze są kiepskie.
To wychodzi w różnych badaniach. Województwo podkarpackie jest województwem konserwatywnym. Takie przekonanie, że powiedzmy ten mężczyzna idzie do pracy i on musi zarabiać, może tutaj się też o tym odzwierciedlać, więc jeżeli...
Dlatego nie szuka zatrudnienia w kulturze,
więc, tak, więc wyjeżdża na przykład za granicę, natomiast no, w instytucjach kultury, zwłaszcza samorządowych, jeszcze jest ten w cudzysłowie socjal, więc to może być coś, co w jakiś sposób też kobiety bardziej przekonuje, że okej, będę mniej zarabiać, ale powiedzmy, kiedy dzieci będą chore, to mogę sobie wziąć wolne.
Jakby poczucie bezpieczeństwa jakiegoś dodatkowe. Praca w kulturze to jest kobieca sfera. Tak mi się wydaje, że to w jakimś stopniu też się może przekładać. Że to nie będzie pierwszy wybór. O, może tak.
Poza tym tutaj jeszcze dochodzi jedna rzecz. Kobiety statystycznie są lepiej wykształcone, a żeby pracować w kulturze też trzeba ukończyć najczęściej studia i to określone kierunki, które są też dosyć sfeminizowane.
Czyli humanistyczne?
Tak, humanistyka, kulturoznawstwo, kierunki artystyczne. To są kierunki, które są bardzo sfeminizowane. Jeżeli chodzi o tę proporcję kobiet do mężczyzn, to kobiety dominują na tych kierunkach.
Zwracacie panowie uwagę na ważną rzecz, że w instytucjach kultury naszego regionu pracują bardzo dobrze wykształceni ludzie.
Myślę, że to jest ogólnie związane z pracą w instytucjach kultury, bo no, jednak żeby być tym animatorem kultury, czy żeby być muzealnikiem,
bibliotekarzem,
trzeba skończyć określone studia.
No to porozmawiajmy o tym, jak te instytucje kultury funkcjonują, bo ja mam też wrażenie, że nastąpiła taka wymienność funkcji. Biblioteka kojarzy się już nie tylko z wypożyczaniem książek, ale przecież tam odbywają się wystawy. Już pomijam, że spotkania z autorami, pisarzami. Odbywają się bardzo często koncerty. Odbywają się na przykład w bibliotekach także pokazy filmów. Wymieniłbym pewnie także inne instytucje kultury, również zajmujące się czymś, co jeszcze do niedawna z takimi instytucjami się nie kojarzyło. Widowiska teatralne, spektakle to już nie tylko domena teatrów i to tych zawodowych na przykład, repertuarowych. Mnóstwo widowisk teatralnych organizowanych jest pokazywanych przez instytucje, no, na przykład domy kultury, czy wręcz prywatne inicjatywy, które zawiązują się, by takie widowisko przygotować.
To są takie dwie tezy, które też wybrzmiały w raporcie, a przynajmniej starałem się, żeby wybrzmiały. Mamy do czynienia z tym, na co pan redaktor zwrócił, czyli z pewne rozmycie odnośnie pewnych obszarów, ale jednocześnie pozostaje takie wąskie obszary specjalizacji. Bo oczywiście organizacja koncertu, spotkania czy konkursu plastycznego nie wymaga specjalnego zaplecza. Bo żeby zorganizować koncert, można wypożyczyć nagłośnienie, można wypożyczyć scenę.
Stosunkowo to łatwe.
I jest to dosyć łatwe. Ja powiedzmy osobiście się tym nie zajmowałem, ale jednak gdzieś jest ta współpraca międzyinstytucjonalna. Kupienie przez muzeum własnej sceny raczej jest dosyć dziwnym pomysłem. Tak. Natomiast wypożyczenie sceny po to, żeby zaprosić wykonawcę na noc muzeów albo na wernisaż jakiejś dużej wystawy, to no, jest wykonalne. Natomiast dosyć trudne będzie na przykład prowadzenie konserwacji malarstwa przez bibliotekę. Czyli to są takie wąskie obszary specjalizacji, które będą związane głównie z konkretnymi instytucjami. Czyli na przykład studio nagrań będzie bardziej w Domu Kultury, powiedzmy taka profesjonalna sala prób. Bo jeżeli chodzi o samo gromadzenie kolekcji, to się pojawia też i w bibliotekach, i w domach kultury. Ale już powiedzmy prowadzenie badań naukowych związanych z historią, ze sztuką, z etnografią, no to jest,
to tak, są to jednak, jest domena silnych to jest, organizacji.
To jest, tak, to będzie muzeum raczej, jeżeli chodzi o instytucje kultury. Z jednej strony mamy to rozmycie właśnie w takie kwestie, które są proste w organizacji. To się pojawia wszędzie. Natomiast są też te takie, nadal te wąskie specjalizacje.
Proszę panów, no ale bez wątpienia wpływ na poziom wydarzeń kulturalnych ma infrastruktura. Jak ona wygląda w naszym regionie? Pewnie potrafimy wskazać miejsca, które mają znakomitą scenę, świetnie przygotowaną na rozmaite wydarzenia kulturalne, no i takie, które borykają się z podstawowymi kwestiami.
To prawda, natomiast to się chyba dość zmieniło tak. Ostatnimi czasy w gruncie rzeczy. Jednak jest trochę funduszy do wykorzystania, tak. Które wspierają właśnie te małe ośrodki. My sobie często nie zdajemy sprawy, ale w jakimś takim niewielkim ośrodku potrafi być naprawdę całkiem przyzwoite zaplecze techniczne, które pozwala na organizowanie naprawdę profesjonalnie przygotowanych, nie wiem, koncertów, spotkań itd., itd.
To są po prostu pewne statystyki. To zawsze to jest wyciąganie pewnej średniej albo powiedzenie, że coś częściej występuje. To tak jak z tym udziałem kobiet i mężczyzn. To nie jest tak, że mężczyźni nie pracują. No, po prostu jest ich mniej w tym obszarze. Natomiast no, też mogą być bardzo dobrze wyposażone instytucje właśnie w tym obszarze, który nazwaliśmy peryferyjnym, bo ktoś umiejętnie pozyskuje środki, bo ktoś ma taki, a nie inny pomysł na funkcjonowanie czy na specjalizację ośrodka, ale to statystycznie wychodzi jednak w ten sposób, że te instytucje w centrach są trochę lepiej oceniane, jeżeli chodzi o infrastrukturę.
Czy raport potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w danym miejscu instytucja kultury funkcjonuje lepiej bądź gorzej? Macie panowie taką wiedzę? Moja jakby taka prywatna diagnoza jest taka, że lepiej dzieje się tam, gdzie lider jest człowiekiem oddanym tej instytucji, ewentualnie ten organ założycielski, jak zazwyczaj się mówi, czyli na przykład samorząd, burmistrz, prezydent miasta jest po prostu człowiekiem, dla którego kultura jest ważna. I wtedy te instytucje rzeczywiście pięknie kwitną. Ja mam taką diagnozę. Nie wiem, jakie są panów obserwacje.
jednoznacznie z naszego raportu to nie wyniknie. Możemy się tutaj oprzeć na innych badaniach. Ja też prowadziłem 10 lat wcześniej badanie, no i taka zależność jest. To tak może zabrzmieć brutalnie, ale gdyby nie było wymogu organizacji działalności kulturalnej przez gminy, to wiele gmin po prostu stwierdziło, że nam to niepotrzebne.
Tak, myślę, że tak tu się zgadzam.
No to jest bardzo smutna konstatacja.
Że niestety tak jest. Kultura, jej finansowanie często jest gdzieś na końcowym etapie i ktoś, komu jest kultura bliska, podejmując jakieś decyzje o, nie wiem, finansowaniu czy tworzeniu budżetu i tak dalej, jeśli komuś to jest bliskie, no to on z automatu będzie na to zwracał więcej uwagi. Kultura wymaga trochę więcej takiego jakby nie tylko poświęcenia, ale działalności. No to jest jakby dziedzina trochę bardziej skomplikowana.
Daje pozytywne rezultaty po pewnym czasie. Jeżeli zrobimy ładną, nową drogę, to ona oczywiście będzie zauważalna. Na terenie gminy mieszka 3000 osób. Ponad połowa korzysta z tej drogi codziennie.
Absolutny plus dla władzy.
Tak, więc tutaj widać, że władza coś robi. Natomiast no, z instytucji, powiedzmy z Domu Kultury, w którym są prowadzone zajęcia plastyczne, będzie korzystać pewien odsetek, no niewielki, głównie dzieci i młodzieży. I to raczej dzieci, bo młodzież... Czy jest problem chyba w ogóle z wysądowaniem takiego młodzieży jako adresata tej działalności. To jest problem znaleźć coś, co przyciągnie. Ale to będzie służyło mniejszej liczbie osób i to będzie dopiero dawało efekty po latach. Więc to jest tak odroczona korzyść. Oczywiście jest jednoznaczna korzyść natychmiastowa, bo rodzice mają gdzie dzieci zostawić, tak? I dzieci coś robią, ale efekt jakby społeczny, on będzie dopiero widoczny po iluś tam latach, że ktoś zacznie, nie wiem, przeglądać albumy z malarstwem, że pójdzie do liceum plastycznego, że pójdzie na studia artystyczne. To
albo po prostu
odroczona.
Będzie się interesował kulturą i dla niego będzie to ważna sfera życia i funkcjonowania.
Ale to jest w gruncie rzeczy tak naprawdę tworzenie zaangażowanej publiczności. Będzie chciał też uczestniczyć w jakimś życiu, nie wiem, gminy czy jakiejś innej struktury. Jakby to mu będzie bliskie. My budujemy, jakby dajemy pole, tylko że trzeba nad tym pracować w gruncie rzeczy. Żeby to było zauważalne i natychmiast i tu i teraz i przez najlepiej dużą ilość osób. No to może dlatego dość popularne są te inicjatywy takie skupiające dużo ludzi, nie wiem.
Tak, tworzymy tak zwane festyny, święto miasta, święto gminy.
Tak naprawdę, święto gminy. I tu jest taki też intensywny kanał, w którym to się tworzy.
Jeżeli mamy, powiedzmy, ściągamy czołowego artystę disco polowego, to już jest zainteresowanie.
Czyli raz w roku koncentrujemy się na bardzo dużym wydarzeniu, które może zostać nazwane wydarzeniem kulturalnym, no i właściwie tak się załatwia to obcowanie z kulturą.
Tak, bo to jest widoczne, bo to są występy zespołów dziecięcych, więc wiadomo, że od razu będzie frekwencja większa, a jak się wójt pojawi i otworzy, podziękuje za przybycie, to też już jest takie budowanie wizerunku jako tego człowieka, który rozwija kulturę. Mimo, że poza tą imprezą nic się nie dzieje, to już tutaj no coś się dzieje, bo przyjechał do nas ten zespół.
To trochę takie instrumentalne traktowanie kultury. Powierzchowne.
I pewnie takie jest.
Tak pewnie trochę jest, ale ja myślę, że nawet na co dzień tworząc kulturę, bez takiego zaangażowania, to ta kultura też by nie zafunkcjonowała w gruncie rzeczy tak jak miała być. Dużo rzeczy robi się, bo taką mam pasję. Bo to jest coś, co ja lubię, co mi się podoba, tak, czego chcę,
co jest dla mnie ważne.
I to są ci najlepsi pracownicy kultury, że ja chcę, ja mam ochotę to zbudować, coś stworzyć.
Bardzo wiele instytucji kultury stało się miejscami edukacji. To są kursy, warsztaty, lekcje. W ostatnich latach zwłaszcza instytucje kultury pod tym względem bardzo się zmieniły. I z badań też to wynika.
Tak. W przypadku muzeów i bibliotek były to też lekcje.
Lekcje edukacyjne,
muzealne lub biblioteczne. To jest bardzo istotny element, który też jest związany z tym wychowaniem widza. Oczywiście tutaj mamy kwestię pewnej tej transmisji wiedzy, zwłaszcza te praktyczne zajęcia wiążą się z bardzo takim dużym zainteresowaniem. Też pracowałem przez kilka lat w muzeum, byłem edukatorem muzealnym, więc zawsze te zajęcia praktyczne związane z, na przykład z pewną obrzędowością roczną, doroczną, związaną na przykład z Bożym Narodzeniem, przyciągała tłumy.
autentyczne spotkanie z kulturą, z przeszłością, z historią. Myślę, że wiele osób no właśnie oczekuje tego typu spotkań z kulturą właśnie.
To badania z zakresu pedagogiki pokazują, że zajęcia angażujące, właśnie takie praktyczne, gdzie ktoś dochodzi do pewnego rezultatu poprzez zaangażowanie, też mają jakby lepszy wpływ na rozwój umysłowy. To jest najlepszy sposób uczenia się. Nie edukacja podająca, czyli to jest atrakcyjne, ale to też jest skuteczne.
Tutaj się jakby druga pojawia, taka dość istotna sprawa, takie kształcenie kadr kultury w gruncie rzeczy. I oni jakby niosą to dalej.
Tak.
Mówimy o edukacji dla dzieci i młodzieży, ale przecież dorośli także korzystają z tego rodzaju spotkań.
Mamy oczywiście dzieci, to jest największy jakby obszar. To nie tylko nasze badania, ale inne, które też prowadziłem wcześniej i też inni badacze prowadzili, pokazują, że mamy przede wszystkim zainteresowanie w najmłodszej grupie. Potem z młodzieżą się zaczyna problem, ale to też jest związane z organizacją nauki na tym szczeblu ponadpodstawowym. Nie ma czasu po prostu, żeby zrobić na przykład wycieczkę szkolną, bo trzeba realizować program. Dorośli, tak, wiek średni, to jest też ta grupa, która no nie ma czasu albo po prostu nie była przygotowana, przyzwyczajona do takiego, bo to też jest czysta socjologia. To jest, czym skorupka za młodu nasiąknie, tak, powiedzenie, ale badania pokazują, że tak jest, że to, co się nauczy w dzieciństwie, to zostaje. Czyli jeżeli od małego się chodzi do teatru, do muzeum, do kina, to te rzeczy zostają.
Nawet są przekazywane kolejnemu pokoleniu.
Stają się naturalne po prostu. I potem mamy teraz coraz większe zainteresowanie tego wieku trzeciego. Są osoby też jeszcze aktywne w wieku 60+, które mają też potrzebę robienia czegoś i też są bardzo aktywne na tym polu. I ta grupa będzie coraz bardziej istotna, bo
będzie coraz większa.
Bo nasze społeczeństwo się starzeje. I to też właśnie w wyniku, nie powiedziałem o tym wcześniej, że też tak wygląda z kadrami kultury. Mamy mniejsze zatrudnienie w tej najmłodszej grupie. Największa grupa to są te osoby między 30 a 50 rokiem życia i potem znowu jest mniejsza grupa. Więc to też może pokazywać, że za chwilę też może być problem z następstwem kadr kultury.
Tu jeszcze wracając do tego, to wcześniej, do tych jakby grup, to tak uczciwie mówiąc, ja nie wiem, czy wasze też takie wrażenie jest, ale największy problem my mamy z nastolatkami w gruncie rzeczy. Tą szkołą średnią. Szkoła faktycznie ma bardzo mało czasu i raczej skupia się na tej takiej typowej edukacji szkolnej. Wyjątkowo coś się dzieje tam
być
takiego
ważna
kulturalnego.
Ważna wystawa na przykład.
Tak, i to najczęściej bywa
jeszcze związana z lekturą.
Tak, najlepiej.
I to jest już wtedy idealnie. Czy wystawa, czy film.
Spektakl.
Czy spektakl. I trzeba specjalnie przyciągnąć na to. Trzeba przyjść, pokazać, słuchajcie, jest coś takiego, może byście się zainteresowali. Trudna grupa i ja nie mam zarzutów do tej grupy absolutnie. Myślę, że też my jakoś powinniśmy starać się, nie wiem, zmienić trochę język, trochę podejście, dać narzędzia do tworzenia kultury właśnie, tak, bycie uczestnikiem zaangażowanym w sensie twórczym. Tak.
Ale skoro o tym panowie mówicie, to myślę, że ważny wątek związany z badaniami dotyczącymi diagnozy kultury wiąże się z promowaniem kultury. No i tutaj pewnie szalenie ważne, by te instytucje kultury korzystały z nowoczesnych metod, nowoczesnych narzędzi, skutecznych, precyzyjnie trafiających do odbiorców. Jak to wygląda w naszym regionie, także ze względu na położenie tych instytucji kultury?
Tutaj badaliśmy wykorzystanie tych środków komunikacji, środków promocji. Generalnie media społecznościowe, internet to jest to, co jest obecnie najczęściej wykorzystywane i to bez względu na to, czy to jest instytucja centralna czy peryferyjna.
To są przemyślane strategie promowania jakiegoś wydarzenia, czy po prostu krótki wpis na stronie, który ma załatwić anons na przykład jakiegoś wydarzenia, no i właściwie więcej się już nie martwimy.
No to tu jest wychodzi słabość naszego badania, bo jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie są wykorzystywane, natomiast w jaki sposób to wymagałoby zastosowania metod jakościowych, czyli na przykład przeprowadzenie jakichś studiów przypadku, wytypowanie pewnych instytucji i analiza taka jakościowa, dogłębna poszczególnych przypadków. To by nam
powiedziało
coś więcej. Wiemy, że media społecznościowe, internet ogólnie jest wykorzystywany podobnie popularny w centrach, półperyferiach i peryferiach, ale w jaki sposób jest, czy to jest, nie wiem, spot, czy to jest animacja, czy to jest po prostu wrzucenie posta,
czy to duża kampania, tak, czy jakaś to taka, tego, tak jak tego mówisz, nie wiemy. Przemyślana, to jakby nie wynikało z tego. Ale z drugiej strony, no dzisiaj pewna łatwość życia mediów społecznościowych, bo z tego, co pamiętam, już na przykład użycie innych mediów, to tam to się zmienia. Nie było tak prawda.
Tak, no kiedyś, kiedy powiedzmy był spektakl, czy wystawa w muzeum, to miasto było plakatowane. To nie znaczy, że nie wykorzystuje się tego kanału. Oczywiście wykorzystuje się, ale już nie jest on najważniejszy. Młodzież nie będzie czytała plakatu. Młodzież sobie zobaczy, może się coś tam wyświetli, nie wiem, zwłaszcza jeżeli będzie powiązane gdzieś tam z jakimiś takimi wąskimi zainteresowaniami. Duża część młodzieży na przykład interesuje się kulturą japońską i na przykład wyskoczy gdzieś tam nawiązanie do Shoguna, wystawa powiedzmy Katan, oto już może być coś. Pewnie by to zadziałało. W centrach częściej wykorzystuje się media, ale te tradycyjne, czyli radio, telewizję lokalną, bo ona też jest w centrach, natomiast nie każda gmina ma taką lokalną telewizję czy lokalne radio. To też stąd może wynikać popularność tych mediów tu, a niekoniecznie w oddaleniu od Rzeszowa czy od Stalowej Woli. Prasa na przykład spada, tak ogólnie publikacja. Prasa jako źródło wiedzy pewnie jest ograniczone do tego pokolenia, które młodzież nazywa boomerami.
No tak. Proszę panów, no więc mamy podkarpacką diagnozę kultury 2023. Rozumiem, że to jest etap pierwszy i teraz warto spojrzeć na kulturę w naszym regionie może z innego punktu widzenia. Może właśnie z punktu widzenia odbiorców kultury. To byłoby bardzo interesujące. Kto w tym bierze udział? Dlaczego? Jakie są motywacje? W jaki sposób ta kultura spełnia oczekiwania?
Przygotowując ten raport, patrząc na wyniki, wygenerowało to nasz taki jakby następny krok. Zastanawialiśmy się, co dalej. To, co pyta pan redaktor, trafia w ten nasz pomysł. Chcielibyśmy właśnie teraz zrobić takie badanie dotyczące odbiorców kultury. Zobaczyć tą drugą stronę. Tak. Ja myślę, że te dwa raporty by się w jakiś sposób fajnie uzupełniały, jeśli nam się uda, a taki jest pomysł. No chcielibyśmy w pewien taki sposób cykliczności zrobić. Te raporty na zmianę. Badamy twórców kultury, załóżmy w takim okresie co 2 lata i tak samo w międzyczasie badamy odbiorców kultury. Ta
regularność badań też jest ważna.
Tak, czyli mamy dane porównawcze w gruncie rzeczy też.
Czy się dzieje lepiej, czy się dzieje gorzej. Mhm. To jest bardzo wartościowe, jeżeli jesteśmy w stanie monitorować funkcjonowanie czegoś rok do roku. No, GUS robi pewne rzeczy, ale te dane dotyczące kultury są niewystarczające po prostu. Nie mówią wielu rzeczy na temat tego, jak kultura funkcjonuje.
Proszę państwa, tymczasem powstała podkarpacka diagnoza kultury 2023. Rozumiem, że słuchacze zainteresowani mogą do tego raportu sięgnąć, na przykład zgłaszając się do Wojewódzkiego Domu Kultury, tak panie dyrektorze?
Zapraszam, ale można też na naszej stronie na spokojnie zaglądnąć. Jest opublikowany raport, dokładnie 1:1. Nie trzeba mieć zawsze formy drukowanej, ale jeszcze trochę egzemplarzy jest. Zapraszam.
Lektura do przemyśleń, proszę państwa. Pan dr Dominik Porczyński, socjolog kultury, autor opracowania. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pan Jakub Izdebski, wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, który współpracował przy badaniach i analizie. Bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję.
To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.